Witam serdecznie. Ja trochę się czuję taki, wiecie, onieśmielony po takim wstępie. Któż by się nie czuł? Tym bardziej, że człowiek zna siebie. Wiecie, kiedyś czytałem, że naukowcy zrobili pewien eksperyment i wrzucili szczura do akwarium z wodą i zgasili wszystkie światła. I okazało się, że szczur walczył w tym akwarium, żeby się wydostać przez 3 minuty. Po 3 minutach całkowicie odpuścił, poddał się. Następnie zrobiono kolejny eksperyment. Ponownie wrzucono szczura do akwarium z wodą, z tą różnicą, że do tego pomieszczenia wpuścili odrobinkę światła. Taki promyk światła. I wiecie, okazało się, że szczur walczył, próbował wydostać się z tego akwarium przez... Znacznie dłużej, bardzo dyplomatyczna powiedź. Przez 36 godzin. 700 razy dłużej próbował walczyć tylko dlatego, że pojawił się pewnego rodzaju promyk światła. Innymi słowy, pojawił się promyk nadziei, co dało mu siłę do tego, aby walczyć 700 razy dłużej. Nie 7 razy dłużej, 700 razy dłużej. Wiecie, że jest takie powiedzenie jak... Światełko nadziei. Tak mówi się często. A więc to, co pojawiło się wtedy... Chciałem powiedzieć w sercu tego szczura, ale... ale wiecie, pojawiła się pewnego rodzaju nadzieja. Nadzieja. Rzeczywiście chcę dzisiaj mówić o nadziei, ponieważ nadzieja jest czymś, co jest w stanie tak naprawdę... napędzać nasze życie tego, że nie poddajemy się tak łatwo. A my się wszyscy zderzamy się z różną rzeczywistością dnia codziennego, różne sytuacje przychodzą na naszego życia i potrzebujemy nadziei. Mówi się, że człowiek może żyć 40 dni bez jedzenia, 4 dni bez picia, 4 minuty bez tlenu, ale tylko 4 sekundy bez nadziei. Fiodor Dostojewski kiedyś powiedział, że żyć bez nadziei to przestać żyć. I rzeczywiście prawdą jest, że możemy żyć bez wielu rzeczy, ale nie możemy żyć bez nadziei. I wbrew temu, wiecie, co mówią cynicy, nadzieja nie jest matką głupich. Nadzieja jest mądrością trwania przy życiu. Dlatego mówi się, że nadzieja umiera ostatnia. To znaczy, że kiedy wszystko inne zawiedzie w życiu, tym, co nam pozostaje jeszcze, to jest nadzieja. To jest nadzieja. Dlatego ona musi z nami pozostać do samego końca. W słowniku nadzieja oznacza spełnienie się czegoś pożądanego i ufność, że to się spełni i urzeczywistni. Kiedy mamy nadzieję, to różnego rodzaju trudności, które przychodzą do życia, łatwiej jest nam znieść. Łatwiej nam przechodzić przez te okresy i przez te sezony życia, które są trudne, gdyż to tak naprawdę nie utrata życia, ale utrata nadziei decyduje o zwycięstwie. Biblijną nadzieję również, wiecie, możemy definiować jako radosne oczekiwanie na coś dobrego. Biblia bardzo wiele mówi na temat nadziei. Cała jest przesiąknięta nadzieją. Nasz Bóg jest nazywany Bogiem nadziei. Co więcej, my jako Jego dzieci, jako Jego lud, również jesteśmy nazwani ludźmi, którzy... przeznaczeni są do tego, aby być ludźmi nadziei. Będziemy o tym troszkę później wspominać. I oczywiście nadzieja biblijna nie jest jakimś pobożnym życzeniem tylko, w przeciwieństwie do tego, co czasami potocznie nazywamy nadzieją, czyli mam nadzieję, że nie będzie padać, co znaczy może padać, ale fajnie, gdyby nie padało. Biblijna nadzieja jest o wiele, wiele silniejsza. Ona ma swoje... uwarunkowania w naszym sercu, w naszym wewnętrznym świecie, nie jest tylko takim pobożnym, wiecie, życzeniem. I w psalmie na przykład 39, w 8 wersecie psalmista mówi: a ja, Panie, czego się spodziewam? Oto moja nadzieja jest w Tobie. Również podczas pierwszej piosenki, którą tutaj śpiewaliśmy, w jednym z tekstów, tutaj z wersetów było właśnie, że nasza nadzieja jest w Tobie. Rzeczywiście, kiedy mówimy o nadziei w kontekście ludu Bożego, mówimy o nadziei, którą pokładamy w Nim. I ta nadzieja, którą pokładamy w Nim, ma swoją podstawę w tym, kim Bóg jest. W tym, że On jest prawdomównym Bogiem, w tym, że On jest Bogiem wiernym, w tym, że jest Bogiem, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego nasza nadzieja w Nim nie jest próżną nadzieją, nie jest złudną nadzieją, ale jest prawdziwą nadzieją, której możemy się trzymać. Ale ja, Panie, czego się spodziewam? Oto moja nadzieja jest w Tobie. Moje pytanie jest, czego Ty dzisiaj się spodziewasz? Czy masz nadzieję w swoim życiu? Czy żyjesz nadzieją? Czy może porzuciłeś już wszelkie nadzieje? Wiecie, my porzucamy różnego rodzaju nadzieje tylko ze względu na różnego rodzaju doświadczenia, które mamy. One sprawiają, że często w życiu stajemy się cyniczni, ale wiecie, cynicy nie zmieniają świata. Cynicy jedynie mówią, czego nie da się zrobić, czego nie można. I często odnoszą się do swoich przeszłych doświadczeń, gdzie byli zranieni, gdzie doświadczyli jakiejś porażki. I mówią, nie da się, już przerabialiśmy to, tego się nie da, tego nie można zrobić. A więc porzucili wszelką nadzieję, poszli w kierunku cynizmu i żyją tak z dnia na dzień bez jakichkolwiek oczekiwań, mówiąc, wiesz co, ja wolę już nie mieć żadnych oczekiwań po to, żeby się nie rozczarować. Ponieważ rozczarowanie występuje wszędzie tam, gdzie występuje jakieś oczekiwanie. Jeśli nie masz oczekiwań, nie masz rozczarowań. Więc cynicy wolą nie mieć żadnych oczekiwań po to, żeby nie doświadczać rozczarowania. Ale Biblia pokazuje, że my potrzebujemy być ludźmi, którzy mają nadzieję, którzy mają pewną przyszłość, do której zmierzają. Nie jesteśmy ludźmi, którzy mają żyć tak po prostu, nie wiedząc po co, z dnia na dzień, nie mając żadnego kierunku, żadnego punktu odniesienia w swoim życiu. A więc wiecie, nawet jeśli nasze dotychczasowe doświadczenia są bardzo negatywne i trudne, to jednak nadzieja zawsze triumfuje nad doświadczeniem. Zawsze triumfuje nad doświadczeniem. Taka prawdziwa biblijna nadzieja. To znaczy, że jeśli w przeszłości zostaliśmy przez kogoś zranieni, to jak mówi Robert Schuller, niech Twoje nadzieje, a nie Twoje zranienia kształtują Twoją przyszłość. Ponieważ często jest tak, że tym, co kształtuje nasze życie, to są nasze zranienia, z którymi się nie potrafimy uporać. A więc niech Twoja nadzieja, a nie Twoje zranienia kształtują Twoją przyszłość. Oczywiście musimy sobie powiedzieć, że czasami możemy mieć fałszywą nadzieję, która jest tylko tak zwanym pobożnym życzeniem, które nie posiada żadnego uzasadnienia w prawdzie. Fałszywa nadzieja. Spotkaliście się na pewno z takim, czy złudna nadzieja z takim powiedzeniem. Jest ona pewnego rodzaju fantazją. Nie ma się to nijak do jakiejś rzeczywistości, czy to rzeczywistości tutaj ziemskiej, czy też rzeczywistości Słowa Bożego, prawdy Słowa Bożego. Ponieważ kiedy mówię o rzeczywistości, o nadziei w tej rzeczywistości takiej doczesnej, wielokrotnie byśmy mogli powiedzieć, że nie ma nadziei na to, nie ma nadziei na tamto, nie ma nadziei dla tego i dla tamtego. I tak, po ludzku rzecz biorąc, często nie ma nadziei. Dlatego my nie mówimy tylko o ludzkiej nadziei, my mówimy o Bożej nadziei, która przekracza to, co jest tutaj w tym naszym doczesnym wymiarze. Ale tak mówię, nawet wielu wierzących, wiecie, żyje w takim świecie fantazji, mając różnego rodzaju nierealne oczekiwania i złudne nadzieje. I wtedy trzeba nam uczciwie spojrzeć prawdzie w oczy i przestać się po prostu oszukiwać. Na przykład, kiedy ludzie, młodzi ludzie wchodzą w związek małżeński, to też mają nadzieję. Ostatnio słyszałem na konferencji, Paweł Godawa mówi, że nadzieja jest jednym z etapów w takim rozwoju człowieka, gdzie ona, albo tak powiem, on ma nadzieję, wchodząc w związek małżeński, on ma nadzieję, że ona się nigdy nie zmieni. On ma nadzieję, że ona zawsze pozostanie taka sama, jak w dniu ślubu. A ona ma nadzieję, że on się zmieni. I najlepsze jest to, tak, że kobiety często czynią to jako ambicję swojego życia i cel swojego życia, żeby go zmienić. To znaczy, że mamie nie udało się go zmienić, Szkole nie udało się go zmienić, kościołowi nie udało się go zmienić, ale ona go zmieni. No wiecie, lata mijają i my wszyscy, którzy jesteśmy w związkach małżeńskich, możemy powiedzieć, że tak chyba jest. I że on patrzy na nią i jednak musi przyznać, że ona się zmieniła. A ona patrzy na niego i musi pogodzić z tym faktem, że on jednak się nie zmienił. Że jednak się nie zmienił. Ale wiecie, to są takie nierealistyczne oczekiwania, nadzieje. Ale nie o takich tutaj dzisiaj mówimy. I myślę, że wielu wierzących posiada fałszywą i złudną nadzieję odnośnie swojego życia, mając nadzieję, że nigdy nie spotka ich nic złego. Czasami to wynika z nauczania, które otrzymujemy, kiedy się nawracamy, albo kiedy ktoś nam zwiastuje Ewangelię i słyszymy, że kiedy oddasz swoje życie Chrystusowi, to teraz naprawdę wszystkie twoje problemy znikną. Nie będziesz miał żadnych przeciwności, nie będziesz się musiał zmagać z tym i z tamtym. Nic cię nie dotknie, nie będziesz doświadczał żadnego cierpienia. I wtedy wchodzimy z taką fałszywą nadzieją w to nowe życie chrześcijańskie i kiedy pojawia się cierpienie, kiedy pojawiają się przeciwności i problemy, nagle pojawia się rozczarowanie w naszym życiu, ponieważ mieliśmy oczekiwanie, ale to było nierealistyczne oczekiwanie. Ktoś nas oszukał, ktoś nam powiedział, że będzie idealnie, ale nie jest. I kiedy żyjemy, im dłużej żyjemy w naszym życiu chrześcijańskim z tego rodzaju przeświadczeniem, jeśli nie skonfrontujemy z tego z prawdą, to będziemy żyć właśnie takim życiem pełnym rozczarowania względem Boga i względem całego naszego życia chrześcijańskiego. Ponieważ mieliśmy nadzieję, że nie będziemy musieli doświadczać różnych trudności i problemów, a okazuje się, że częstokroć doświadczamy o wiele więcej problemów i trudności i cierpienia, aniżeli ludzie niewierzący. Nie chcę powiedzieć, że Bóg nie potrafi nas ochronić i że On nas chroni, ale doświadczenie życia jest, jakie jest, że ludzie wierzący również doświadczają cierpień, tak jak i niewierzący. Że ludzi wierzących również dotykają choroby. Że ludzi w rodzinach niewierzących również umierają dzieci przedwcześnie. A więc zderzamy się z tą rzeczywistością i kiedy nie mamy właściwie poukładanych tych rzeczy, a mamy tylko w sobie taką fałszywą i złudną nadzieję, to pojawia się niesamowite rozczarowanie i ból w naszym życiu. Jesteśmy rozczarowani Panem Bogiem i porzucamy wszelką nadzieję. Wszelką nadzieję. Ale wiecie, biblijna nadzieja to nie nadzieja w to, że nie będę doświadczał trudności, że nie będzie problemów i nie będzie cierpienia. Biblijna nadzieja mówi o tym, że Bóg będzie zawsze obecny w naszym cierpieniu. W psalmie 23, chyba najbardziej znanym psalmie, czytamy: choćbym nawet szedł przez ciemną dolinę. To znaczy, że będą ciemne doliny. Choćbym nawet szedł przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę. Ale zobaczcie, że tam nie jest napisane: choćbym rozbił namiot w ciemnej dolinie. Choćbym nawet szedł przez ciemną dolinę. Choćbym przechodził przez ciemną dolinę. Ponieważ przez ciemną dolinę się przechodzi, w ciemnej dolinie nie rozbija się namiotu. I teraz on był w stanie przejść przez ciemną dolinę ze względu na to, że miał światło nadziei gdzieś na końcu tej drogi, na końcu tej doliny miał pewne światełko nadziei, którym był Bóg i Jego Słowo. Dlatego był w stanie podążać dalej, a nie pozostać w ciemnej dolinie. Ponieważ gdyby nie miał nadziei, rozbiłby tam namiot. Pozostałby w tym miejscu bez nadziei. Ale nadzieja sprawiła, że ruszył w przód. Przechodził przez to miejsce cierpienia i wyszedł zwycięski. I tym, co go trzymało, to był Bóg, Jego obietnice, Jego charakter, Jego natura. Tak więc życie, wiecie, bez nadziei traci sens, gdyż wtedy nie mamy żadnego dobra w przyszłości, do którego chcielibyśmy zmierzać. Poddajemy się pewnego rodzaju beznadziei. Zobaczcie, w Rzymian 8:24 czytamy tak. Apostoł Paweł pisze: z taką właśnie nadzieją zostaliśmy zbawieni. Nadzieja, której spełnienie się widzi, właściwie nie jest nadzieją. Bo kto żyje nadzieją na to, co już się spełniło?
Ale jeśli spodziewamy się tego, czego jeszcze nie widać, to oczekujemy tego z całą wytrwałością. Z kolei w Hebrajczykach 11:1 czytamy, że wiara jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei. Zobaczcie, w tym fragmencie widzimy, że nadzieja zawsze odnosi się do wiary. Wiara jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei. To znaczy, że nasza nadzieja ma zawsze jakąś treść, ale podstawą spełnienia się tego wszystkiego jest wiara. To znaczy, że wiara i nadzieja zawsze współpracują ze sobą. Widzimy również, że jest pewnego rodzaju różnica pomiędzy wiarą a nadzieją. W przeciwnym razie nie byłoby tego rozróżnienia. W tym jednym wersecie jest i nadzieja, i wiara. Z tą różnicą, że nadzieja zawsze odnosi się do przyszłości, podczas gdy wiara odnosi się do teraźniejszości. Nadzieja zawsze mówi o czymś, do czego ja zmierzam, a wiara jest tym czymś, co mnie uzdania albo jest środkiem lokomocji, która sprawia, że ja z dnia dzisiejszego jestem w stanie dotrzeć do dnia jutrzejszego, do tego, co jest obiektem mojej nadziei. To znaczy, że nie wystarczy, że masz nadzieję, bo możesz mieć nadzieję, ale nie masz czym dostać się do miejsca swojej nadziei. Dlatego potrzebujemy wiary, ponieważ ona jest tym środkiem lokomocji, które przenosi nas z tego, w czym dzisiaj jestem, do miejsca, w którym chcę się znaleźć. Z drugiej strony, jeśli masz wiarę, ale nie masz nadziei, to wiara, którą posiadasz, jest bezrobotna, ponieważ ona nie ma nic, o co mogłaby ufać w przyszłości. Dlatego potrzebujemy jednego i drugiego. I wiara, i nadzieja są niezwykle potrzebne. Czy wiara, jak Słowo Boże pokazuje, wiara zawsze odnosi się do tego szóstego zmysłu, do tych niewidzialnych naszych duchowych oczu i nigdy nie żyje poprzez to, co widzi. Dlatego nadzieja, której jeszcze nie widać, tak, ponieważ nadzieja zawsze jest związana, jak czytaliśmy, z czymś, czego jeszcze nie widać. Wyczekujemy na to, żeby to zobaczyć naszymi fizycznymi oczami. Ponieważ my nie mówimy tylko, wiecie, o jakiejś sferze duchowej, jakiejś nadziei w sferze duchowej, ale my mówimy o nadziei, którą pokładamy, powiedzmy, w tym świecie. Nie tylko oczywiście w tym, ponieważ naszą największą nadzieją jest nadzieja zbawienia, ale również mamy różnego rodzaju nadzieje związane z tym doczesnym światem. A więc ja nie widzę jeszcze tego, co jest przedmiotem mojej nadziei. To jest coś, co w przyszłości dopiero gdzieś wisi. Ale oczami swojej wiary ja już to widzę w duchowej rzeczywistości. I dzięki temu nie jestem pasywny, nie jestem bierny dzisiaj, ale przez wiarę zaczynam zmierzać w kierunku mojej oczekiwanej przyszłości. Dlatego ludzie wierzący, którzy mają nadzieję i mają wiarę, są w stanie osiągnąć to wszystko. Dotrzeć do tego. Podczas gdy ludzie w tym świecie, nawet jeśli mają nadzieję, to często brakuje im tego środka lokomocji. Po drodze upadają. Po drodze się poddają i wycofują. Dlatego, tak jak powiedziałem też, tym, którzy stracili nadzieję, wiecie, nawet wiara nie pomoże. Bo wiara musi współpracować z nadzieją. Stąd też, kiedy mówimy, że jakaś sytuacja jest beznadziejna, to tym samym mówimy, że nie ma już nadziei w tym zakresie. Nie ma już nadziei dla tego, dla tamtego. I tym samym zamykamy Bogu drzwi przed nosem, nie dając Mu sposobności do tego, żeby mógł zaingerować. Bo wiecie, choć Może być prawdą, że z ludzkiego punktu widzenia twoja sytuacja dzisiaj rzeczywiście jest beznadziejna. Nie znam waszych sytuacji życiowych. To jednak z Bożego punktu widzenia zawsze jest nadzieja, jeśli Bóg daje nam obietnicę w swoim słowie. Czy to w swoim słowie, czy to przez słowo prorocze, czy dostaliśmy w jakiś sposób Jego obietnicę do naszego serca. A więc my oczekujemy na wypełnienie się tej obietnicy. I najtrudniej jest właśnie w ten czas, najtrudniejszy jest ten czas oczekiwania, zwłaszcza kiedy czekasz na coś przez wiele, wiele miesięcy lub lat. Kiedy czekamy na coś tydzień, dwa, okej. Ale kiedy zmagasz się z czymś przez lata, to przychodzi pewnego rodzaju zmęczenie materiału. Kiedy zmagasz się z jakąś chorobą przez wiele, wiele lat. Kiedy zmagasz się z jakąś sytuacją w swoim domu przez wiele, wiele lat. Wtedy tak łatwo pozwolić, aby beznadzieja wkradła się do naszego serca. Dlatego istotną rzeczą jest, aby podtrzymywać w sobie to życie wiary. Zobaczcie, psalmista mówi, oto moja nadzieja jest w Tobie, Boże. W Tobie. A w Jeremiasza 29:11, bardzo znany fragment, czytamy tak. Ja wiem, jakie wiążę z Wami plany, oświadcza Pan. To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać Wam szczęśliwą przyszłość i uczynić Was ludźmi nadziei. Halleluja. To jest to, co Bóg mówi o nas. To jest Jego zamiar, to jest Jego wola dla Jego ludu. Chcę was uczynić ludźmi nadziei. Widzieliście człowieka, który jest pozbawiony nadziei? Jak on wygląda? To jest człowiek ze spuszczoną głową, człowiek bardzo pasywny, człowiek bierny. I spotykasz się z kimś takim i on mówi, że życie go okaleczyło w taki czy w inny sposób. I starasz się go zachęcić, ale widzisz, że tam nic nie działa, bo on już porzucił wszelką nadzieję. Ale Bóg chce, abyśmy stali się ludem, chce nas uczynić ludźmi nadziei. Teraz w jaki sposób on chce to zrobić? W jaki sposób my możemy być ludźmi, którzy nieustannie żyją pełni nadziei? Zobaczcie, co mówi list do Rzymian 15:4. Cokolwiek zaś wcześniej napisano, ma służyć naszemu pouczeniu, abyśmy dzięki wytrwałości i pociesze, których źródłem są pisma, abyśmy trwali przy nadziei. Wow. Jeszcze raz. Cokolwiek zaś wcześniej napisano, tu, ma służyć naszemu pouczeniu, abyśmy dzięki wytrwałości i pociesze, których źródłem są pisma, abyśmy trwali przy nadziei. Zobaczcie więc, skąd możemy czerpać nadzieję? Ze słowa. Słowo jest źródłem naszej nadziei. Ze Słowa Bożego, które pomaga nam na nowo odkryć i umacniać naszą nadzieję, która wypływa z pewności tego, że Bóg jest Bogiem prawdomównym, który zawsze dotrzymuje swoich obietnic. A skąd rodzi się wiara? List do Rzymian, ten sam list, 10:17. Wiara zatem rodzi się ze słuchania. Tym, co się słyszy, jest przesłanie Chrystusa, jest Słowo Boże. A więc zobaczcie, ze Słowa Bożego również bierze się wiara. To znaczy, że jeśli będziemy sięgać, jeśli będziemy trwać w Słowie Bożym, to nigdy nie powinno nam braknąć ani nadziei, ani wiary. Nie mówię tylko o takim intelektualnym poznawaniu, wiecie, Słowa Bożego, poznawaniu wiedzy, ale mówię o doświadczaniu, ponieważ całe Słowo Boże tak naprawdę pokazuje nam, że jest coś takiego jak zewnętrzne poznanie i wewnętrzne poznanie. To zewnętrzne poznanie to jest słowo eido w greckim, gdzie jest mowa o poznawaniu pewnego rodzaju tylko faktów historycznych, o których możemy czytać w Słowie Bożym. Ale drugie słowo, które jest używane na słowo poznać w Nowym Testamencie, to jest greckie słowo ginosko, które odnosi się do poznania poprzez doświadczenie. I tego rodzaju poznanie, tego rodzaju doświadczenie rodzi w nas nadzieję, prawdziwą nadzieję i prawdziwą wiarę. Oczywiście to jest osobny temat na osobne kazanie, żeby mówić o tym, jak dojść z miejsca Aido do miejsca Ginosko, z miejsca zewnętrznego poznania do miejsca wewnętrznego doświadczania. Nie mamy na to dzisiaj, powiedzmy, czasu, żeby w to wchodzić. Ale dlatego ogólnie mówię, że potrzebujemy wtedy wrócić do słowa, kiedy potrzebujemy nadziei, zbudować naszą nadzieję na nowo, kiedy potrzebujemy budować naszą wiarę, my potrzebujemy wrócić do słowa. Niestety muszę powiedzieć z przykrością, że współcześni wierzący częstokroć są duchowymi, biblijnymi analfabetami, którzy nie sięgają do słowa. Dlatego tak często brakuje nam nadziei, dlatego tak często stajemy się ludźmi niewiary. Bo wiecie, gdybyśmy tylko, jak to się często nawet na Facebooku gdzieś tam widziałem, ktoś rzucił, gdybyśmy tak często sięgali do słowa, jak często sięgamy do komórek, wierzcie mi, byśmy żyli ciągle nadzieją, byśmy żyli, byli ludźmi pełni wiary, ponieważ słowo by nas przepełniało. Ale ponieważ jest dysproporcja tego, czym my się karmimy na co dzień, to często poddajemy się właśnie różnego rodzaju okolicznościom, które przychodzą do naszego życia. Pozwalamy, aby beznadzieja przejmowała kontrolę nad naszym życiem. A zatem bez względu na to, w jakiej sytuacji dzisiaj się znajdujesz, przez jaką ciemną dolinę dzisiaj przechodzisz, nie porzucaj swojej nadziei, gdyż ona jest kotwicą. Kotwicą, która trzyma cię przy życiu. Nadzieja sprawia, że w obliczu trudności i upadków ty nie chociaż nawet może upadłeś, to jednak nie poddajesz się, ale wstajesz i idziesz dalej do przodu. I kolejny raz upadniesz, i kolejny raz doświadczysz tego i tamtego, to jednak masz nadzieję, że dotrwasz, sięgniesz tej mety, dotrzesz do tego, co jest obiektem twojej nadziei, i to sprawia, że ciągle masz siłę przez wiarę się podnieść i dalej iść do przodu. Nie ma znaczenia, jak wiele razy upadłeś, tak długo, jak długo masz nadzieję, tak długo, jak długo masz wiarę, masz siłę do tego, żeby iść do przodu. Ale nieustannie potrzebujesz słyszeć to, co Bóg mówi w swoim słowie. To, co Bóg mówi do ciebie. Bardzo mi się podobało to, co pastor powiedział, że dzisiaj będziemy słuchać, że Bóg dzisiaj przemówi przez swojego syna. Przez Wojtka. Ja uwielbiam ten fragment, bardzo często go cytuję w stosunku do swojego życia, kiedy to Bóg, pamiętacie, mówił w czasie chrztu Jezusa, tyś jest Syn mój umiłowany, w Tobie mam upodobanie. W innym tłumaczeniu, Ty jesteś moim ukochanym Synem, źródłem mojej radości. Kiedy my słyszymy, jak Ojciec do nas mówi, kiedy pozwalamy, aby Jego Słowo, Jego głos nieustannie dochodził do naszego życia, to wtedy jesteśmy w stanie przejść przez każdą trudną okoliczność, przez każdą trudną ciemną dolinę. Ale tak jak wcześniej też Roland mówił, Bóg przemawia przez różnych ludzi. Nie tylko to jest kwestia tego spisanego słowa, ale my potrzebujemy wsłuchiwać się w to, co Bóg mówi do nas przez różnych ludzi. Dlatego istotne jest to, kim się otaczasz, czy to są ludzie, którzy budują nadzieję i wiarę w twoim życiu, czy to są ludzie, którzy cię będą zniechęcać, którzy ci będą mówić, z tego już nic nie będzie. Tak, tutaj Sławek wcześniej mówił o tym Bartymeuszu, który krzyczał, Jezusie, Synu Dawidowy, a inni mówili, ucisz się. Jeśli masz ludzi wokół siebie, którzy ciągle cię, że tak powiem, gaszą, którzy przez to, co wypowiadają, rodzą niewiarę w twoim sercu i beznadzieję, to uwierz mi, daleko nie zajdziesz. Tego może czasami warto zweryfikować swoje otoczenie, ludzi, z którym pozwalamy przemawiać do naszego życia. Bo oni o wiele bardziej wpływają na nasze życie, aniżeli nam się wydaje. Nieustannie w swoim kościele, u nas w Winnicy, powtarzam to, ponieważ myślę, że to jest wciąż niedoceniona prawda, że ludzie, z którymi się spotykasz, ludzie, których zapraszasz do swojego życia, którym pozwalasz przemawiać do swojego życia, ci ludzie tak naprawdę decydują o twojej przyszłości. Nawet nie ty sam, ale ci ludzie, których zapraszasz do swojego życia. A więc jeśli potrzebujesz dzisiaj nadziei, jeśli potrzebujesz dzisiaj się dźwignąć, powstać, wróć do słowa. Pozwól, aby Ojciec na nowo zaczął przemawiać do twojego serca. Aby na nowo przez słowo zrodziła się wiara i nadzieja w twoim sercu. Ale też otocz się ludźmi, którzy będą cię inspirować, którzy będą podnosić cię, którzy będą budować w twoim życiu wiarę i nadzieję. I na koniec, wiecie, chciałbym przeczytać pewien wiersz, który już nawet nie wiem gdzie, kiedyś coś przeglądałem, gdzieś coś i znalazłem wiersz, który nie ma autora, jest autor nieznany. Ten wiersz jest zatytułowany Wyścig. Posłuchajcie tego. Porażka. Leżał tam milcząc. Łza popłynęła z jego oka. Nie ma sensu dalej biec. Trzy upadki. Wypadłem z biegu. Po co próbować? Wola do powstania gdzieś zniknęła. Wszelka nadzieja gdzieś się rozpłynęła. Już tak daleko za innymi, skłonny do tylu błędów, przegrałem. Więc jaki sens, pomyślał, będę żył z moim wstydem. Ale wtedy pomyślał o swoim tacie, któremu za chwilę będzie musiał spojrzeć w oczy. Wstawaj, słyszał gdzieś w oddali. Wstawaj i zajmij swoje miejsce. Nigdy nie miałeś utknąć w miejscu swojego upadku. A więc wstań i wygraj bieg. Z pożyczoną wolą wstawaj wcale nie przegrałeś, gdyż zwycięstwo oznacza powstać za każdym razem, gdy upadniesz. Więc powstał, aby raz jeszcze wygrać, tym razem z nowym poświęceniem. Zdecydował, że bez względu na to, czy wygra, czy też przegra, przynajmniej się nie podda. Będąc teraz jeszcze dalej z innymi niż innymi niż dotychczas, wciąż dając z siebie wszystko, pobiegł jakby po zwycięstwo. Trzy razy upadł, potykając się. Trzy razy ponownie wstał. Będąc zbyt daleko za innymi, aby mieć nadzieję na zwycięstwo, wciąż biegł do samego końca. Wszyscy dopingowali biegaczowi, który jako pierwszy minął linię mety. Głowa wysoko, dumna i szczęśliwa, żadnego upadku, żadnego wstydu. Lecz kiedy ten młodzieniec, który upadł, jako ostatni przekroczył linię mety, tłum dopingował jeszcze bardziej za to, że ukończył bieg. I chociaż przybiegł ostatni ze spuszczoną głową bez powodu do dumy, to jednak słysząc wywiadujący tłum, pomyślałbyś, że wygrał bieg. A swemu tacie ze smutkiem powiedział: nie poszło mi za dobrze. Jak dla mnie to zwyciężyłeś, odpowiedział ojciec. Za każdym razem, gdy upadłeś, ponownie powstałeś. I teraz, kiedy rzeczy wydają się ciemne i ciężkie, trudne, by im stawić czoła, to wspomnienie tego młodego chłopca pomaga mi w moim biegu. Gdyż całe życie jest jak ten bieg, pełen wzlotów i upadków. I wszystko, co musisz zrobić, żeby wygrać, to powstać za każdym razem, gdy upadniesz. Poddaj się, zrezygnuj, jesteś pokonany. Te słowa wciąż krzyczą mi w twarz. Lecz inny głos w mym sercu mówi: powstań i wygraj ten bieg. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty przeznaczyłeś nas do tego, abyśmy byli ludźmi nadziei. Dziękuję Ci, że posyłasz dzisiaj do nas to słowo, które ma moc, aby wzbudzić w nas na nowo wiarę i nadzieję. Modlę się, aby wszyscy ci, którzy dzisiaj leżą w swoim upadku, mogli usłyszeć głos Ojca, który przebija się przez ich porażkę. Ojca, który woła do ich serc: powstań i biegnij. Nie przeznaczyłem Cię do tego, abyś poniósł porażkę w życiu. Przeznaczyłem cię do tego, abyś ukończył bieg. Duchu Święty, niechaj to słowo zrodzi wiarę w sercach tych, którzy potrzebują dzisiaj zrobić kroki w kierunku swojej oczekiwanej przyszłości. Tam, gdzie przyszedł duch beznadziei, niechaj na nowo Twój Duch Święty, Duch Nadziei, przejmie kontrolę nad ich życiem.